Życzę Wam, aby przez cały tydzień to, co dzisiaj usłyszeliście, żyło w Was. Jestem wdzięczny Bogu za naszych muzyków, za tych, którzy śpiewają. Pomyślałem sobie, kiedy mogłem uwielbiać dzisiaj Boga, że w chwilach, kiedy będę odpoczywał, to chcę, żeby to Alleluja, które wyśpiewał chór, mi towarzyszyło. Ale w chwilach, kiedy mi będzie trudno i będę musiał podejmować decyzje, chcę, żeby odezwała się we mnie ta pieśń, że chcę iść za Tobą, Panie mój, z całej mojej siły. Aby ta usługa była również pokrzepieniem. Wiecie, kiedy w Kościele Kościół śpiewa właściwe pieśni we właściwym duchu, i nie mówię tutaj o gatunkach muzycznych czy o rodzaju instrumentów, ale mówię o nastrojeniu naszego serca, tego jak do Boga z tym podchodzimy, to się zamienia w modlitwę. I staje się modlitwą, staje się takim jakby trochę drugim kazaniem. Bo niektóre pieśni, kiedy je słucham, to sobie myślę, normalnie one są jak kazanie. I to właśnie takie pieśni dziś słyszałem i dziękuję zarówno chórzystom i grupie chwały. Chciałbym dzisiaj zabrać Was do Starego Testamentu w takie trudne czasy. Chociaż zauważyłem, że najczęściej jak się otwiera Stary Testament, to są trudne czasy. Zauważyliście? I najczęściej powód jest ciągle ten sam, że ludzie żyli w grzechu i nie chcieli chwalić Boga. I tak też tu się zaczyna 6 rozdział Księgi Sędziów. W 1 wersecie jest napisane, że synowie Izraela wciąż czynili to, co jest złe w oczach Jahwe. To też Jahwe wydał ich w ręce Midianitów na lat 7. I tak zaciążyła ręka Midianitów nad Izraelem. W obronie przed Midianitami, i zwróćcie uwagę teraz, kiedy czytamy ten werset, czytamy o Izraelu, o Bożym narodzie, który miał stać w radości, wolności, z podniesionymi rękami, chwaląc Boga. Czytamy o narodzie, który, tak jak kiedy przeszli przez Morze Czerwone, miał tańczyć, śpiewać, chwalić Boga, cieszyć się z Bogiem, który ich prowadził. Co robi ten naród? W obronie przed Midianitami wykorzystywali Izraelici rozpadliny znajdujące się w górach, jaskinie i umocnione szczyty górskie. Izraelici siedzą schowani po jaskiniach, po dziurach w ziemi, po jakichś łomach. Bo kiedy tylko zasiali pola, pisze dalej, 3 werset, gdy tylko Izrael obsiał swoje pola, przybywali Midianici z Amalekitami i synami wschodu, 3 różnych wrogów. I rozbijali u nich obozy, niszczyli plony ziemi aż po granice Gazy. Nie pozostawiali w Izraelu żadnej żywności, ani jednej owcy, ani jednego wołu czy osła. Dalej 6 werset, zobaczmy, mówi, co się z tego powodu stało. To też zubożał Izrael niepomiernie z powodu Midianitów. Synowie Izraela wołali więc o pomoc do Jahwe. I tak wołali o pomoc do Jahwe. I pewnego dnia ta pomoc bardzo skromnie, bardzo tak niewidocznie prawie, że nadeszła. 11 werset, ciągle jesteśmy w 6 rozdziale. Wtedy to przybył anioł Jahwe i usiadł pod terebintem znajdującym się w Ofra, a należącym do Abizeryty Joasza. Jego syn Gedeon mucił właśnie pszenicę w tłoczni, by ukryć ją przed Midianitami. Krótko mówiąc, wystraszony chłop Gedeon młoci, rozgląda się wokół, czy go nikt nie złapie, pełny strachu. I nagle ukazuje się obok niego, 12 werset mówi, wtem ukazał się mu anioł Jahwe i rzekł do niego. I to jest najlepsze w tym wersecie. Jahwe z tobą, dzielny wojowniku. Wiecie, on młóci, rozgląda się i patrzy, gdzie się schować, jak tu ocalić swoje biedne życie. I w ogóle nie widzi w sobie tego, czym nazywa go Bóg. A Bóg do niego mówi, Jahwe z tobą, dzielny wojowniku. I odpowiedział mu Gedeon, on jest, słuchajcie, niesamowity. Pozwól, Panie, jeśli rzeczywiście Jahwe jest z nami. Słuchajcie, jak można do anioła powiedzieć? Anioł mu mówi, Jahwe z tobą, on mówi do anioła. Wiesz, jeśli tak naprawdę Jahwe jest z nami, dlaczego spotyka nas to wszystko i gdzie są wszystkie jego nadzwyczajne cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie wywiódł nas Jahwe z Egiptu? ale teraz opuścił nas Jahwe i wydał nas w ręce Midianitów. Ile razy my mówimy takie słowa? Ile razy Bóg nas dotyka, a my mówimy, tak, ja wiem, Panie, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Ja wiem, że Ty mówisz w Ewangeliach, że będą cuda i znaki, ale Panie, no sam widzisz, jak to naprawdę wygląda. Ale Bóg nie rezygnuje z tego człowieka. Pozwala mu najpierw złożyć ofiarę. Pozwala mu najpierw wejść w modlitwę. Potem pozwala mu, aby usunął kult Baala. I od tej pory, do tej pory nazywał się Gedeon, czyli z hebrajskiego mąż, który ścina, albo człowiek do ścinania. Ale teraz będzie wielu o nim mówić Gedeon Jerubal. Co Jerubal wykłada się, tutaj mamy to napisane, niech walczy z nim sam Baal o siebie, skoro zburzył jego ołtarz. Ponieważ chciano go ukarać za to, że zburzył ołtarz Baala. I kiedy wrogowie to widzą, jest napisane, że wszyscy Midianicy wraz z Amalekitami i synami wschodu zgromadzili się razem, przeprawili się przez Jordan i stanęli obozem na równinie Jezreel. I wtedy Gedeon potrzebował posilenia od Boga. I tu wchodzimy w to bardzo sławne miejsce Słowa Bożego, chociaż ciągle nie to, do którego zmierzam. I jak zobaczył Gedeon, co się dzieje, zobaczył, że stanął po stronie Bożej, poświęcił się, złożył ofiary, wystąpił przeciwko Baalowi i skończyło się to z tym, że tam, na tych równinach zobaczył potężną armię, której nie był w stanie pokonać. Wtedy Gedeon powiedział do Boga, jeżeli rzeczywiście przeze mnie wybawisz Izraela, jak to zapowiedziałeś, potwierdź to znakiem. Ja myślę, że tak naprawdę to, co chciał powiedzieć do Boga, to albo jesteś ze mną, albo uciekam. Albo jesteś ze mną, albo lepiej dla mnie, żebym uciekał póki czas. Oto rozłożę rano runo wełny na chlepisku. Jeśli rosa będzie na samym tylko runie, a cała ziemia pozostanie sucha, będę wiedział, że przeze mnie wybawisz Izraela. Jak to zapowiedziałeś? I stało się tak. Kiedy nazajutrz wstał wczesnym rankiem i wyżął runo, wycisnął rosę z runa pełną czarem wody. Ale Gedeon rzekł do Boga, niech się nie rozpala gniew Twój przeciwko mnie. Jeżeli raz jeszcze przemówię, chciałbym raz jeszcze ponowić doświadczenie z runem. Niech będzie, proszę, suche samo tylko runo, a całą ziemię niech pokryje rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy. Suche pozostało tylko runo, a cała ziemia była pokryta rosą. I tu dochodzę do fragmentu, który dzisiaj chciałbym uczynić naszym studium biblijnym i naszym nauczaniem od 7 rozdziału pierwszych parę wersetów. Wczesnym rankiem wyruszył zatem Jerubal, to jest Gedeon z całym ludem, który mu towarzyszył, stanęli obozem przy źródle Harod. Obóz zaś Midianitu był na północ od niego, u stóp wzgórza More na równinie. I rzekł Jahwe do Gedeona, zbyt liczny jest lud, który ci towarzyszy, bym miał wydać Midianitów w jego ręce, a żeby się Izrael nie chełpił i nie zwracał przeciwko mnie, mówiąc, moja to ręka wybawiła mnie. To też ogłoś teraz publicznie ludowi. Kto boi się walki i czuje w sobie lęk, niech wraca i uchodzi przez góry Gilead. Na to wezwanie wróciło do domu 22 tysiące ludu, 10 zaś tysięcy pozostało. Ale Jahwe rzekł do Gedeona, lud jest jeszcze zbyt liczny. Sprowadź ich nad wodę, a wypróbuję ich tam wobec ciebie. Ten mianowicie, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, ten właśnie pójdzie z tobą. Ale każdy, o którym ci powiem, ten z tobą nie pójdzie, ten rzeczywiście nie pójdzie. Sprowadził więc Gedeon lud nad wodę i rzekł Jahwe do Gedeona. Każdego, kto będzie chłeptał wodę językiem, jak chłepcze pies, pozostawisz oddzielnie. Oddzielnie też każdego, kto uklęknie, aby się napić. Otóż liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki podnoszonej ku ustom wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta ludu klękała, by napić się wody. Wtedy rzekł Jahwe do Gedeona przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali: uratuję was i wydam Midianitów w twoje ręce. Reszta zaś niech wraca, każdy do miejsca swego zamieszkania. Zabrano jednak odchodzącym w gromadzie strawę, którą mieli przy sobie w dzbankach, a także ich trąby z rogów. Potem odprawił Gedeon wszystkich tych Izraelitów, każdego do swojego namiotu, ale owych 300 mężów zatrzymał. Obóz zaś Midianitów był poniżej jego obozu na równinie. Tej samej nocy rzekł do niego Jahwe: wstań i zejdź do obozu Midianitów, bo wydaję go w twoje ręce. Myślę, że do tego miejsca chciałbym podzielić się z wami tym błogosławieństwem, które to słowo niesie. Wiecie, to, o czym opowiada nam ten fragment Słowa Bożego, to jest to, co na pewno już słyszeliście takie wyrażenie, nazywa się Boża resztka. To jest taka Boża resztka, to, co sobie Bóg oddzielił według Jego poglądu, według Jego mądrości, według tego, co Pan Bóg uznał za przydatne. Wiecie, kiedy mam na myśli Bożą resztkę, to Biblia mówi o takich ludziach tutaj właśnie i nie mam na myśli, że czasami ludzie mówią Boża resztka i mają na myśli swoją denominację. Albo jakiś swój, wiecie, wściekły kościółek, który nie akceptuje innych. Albo coś w tym stylu. Nie mam na myśli ani denominacji, ani nawet naszego zgromadzenia. Mam na myśli każdego pojedynczego człowieka, który w posłuszeństwie Jahwe wybiera się chodzić z Bogiem, który w posłuszeństwie Jezusowi chce być Jego uczniem. Ponieważ resztka Boża to nie jest zbiór przekonań. To nie jest w to, co my wierzymy, ale to jest styl życia przed Bożym obliczem i o tym nas tutaj uczy Słowo Boże. Kiedyś słyszałem, jak jeden człowiek głosił, że ich zgromadzenie jest prawdziwą resztką Bożą w zepsutym świecie, ale opierał to o to, że mają właściwsze przekonania niż inni. Natomiast ja wierzę, że Boża resztka, Boży człowiek, to jest człowiek, który naprawdę jest uczniem Jezusa. Choćbyśmy znali wszystkie biblijne języki, grecki, hebrajski, aramejski, choćbyśmy byli fachowcami od prawa i nie wiadomo jeszcze ile fakultetów z teologii mieli. Jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, cofasz się do tyłu. Jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa w wyborze tego każdego dnia, w pracy, na stanowisku, gdzie cię postawił Bóg, w domu, jako mama, jako tata, jako mąż, jako żona, jako pracownik, cofasz się do tyłu. Resztka to nie nazywanie siebie tak, to nazywanie nas tak przez Boga, kiedy żyjemy tak, jak Mu się podoba. Inaczej możemy sobie nazywać siebie, jak chcemy. Wiecie, widziałem już tylu, którzy nazywali siebie wybrańcami i resztką Bożą, ale brakowało im pasji dla Pana i rezygnacji w tym wszystkim z udziału swojego ja. Przyznam się szczerze, był czas, że samo używanie tego słowa mnie drażniło i właściwie sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, co to znaczy. Dostałem kiedyś serię kaset i tamten człowiek, który głosił, brat, który głosił, bardzo mocno używał tego słowa, że Bożą resztką jest właśnie ich zgromadzenie, ponieważ i tak naprawdę wszyscy inni to Babilon i nierządnica. I zaczął mnie drażnić. Pomyślałem sobie, marudzenie nie czyni resztki. Resztkę czyni decyzja, że chce żyć tak, jak chce Jezus, bo takich ludzi jest dzisiaj resztka. Wiecie, o czym mówię? Ludzi, którzy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, każdą swoją decyzją mają tą pieśń, którą dzisiaj grupa chwały śpiewała. Chcę iść za Tobą. To oznacza, że kiedy chcę iść za Nim, chcę być tą Bożą resztką, to widzę, kiedy z Bogiem nie jest po drodze i muszę zdecydować, czy idę wtedy swoją drogą, czy rezygnuję z mojej i idę dalej z Bogiem. Boża resztka ma jeden cel w naszych czasach. I chcę wam życzyć, byście się nią stali tutaj. Oni zdecydowali się nie mieć tej chwały, która należy się Panu. Taka była ich natura. Tak mieli w głębi serca i to nie była tylko doktryna, ale ich natura. Ponieważ księga Izajasza mówi: ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Amen. Gdzie ludzki wysiłek, poznanie, To, co wiemy, to, co doświadczyliśmy, dokonują wyborów. My możemy zdecydować, Panie, chcę iść za Tobą i chcę robić to i to i to. Ale tak naprawdę Bóg zdecyduje, kto będzie miał udział w tym wspaniałym zwycięstwie i w jakim miejscu, gdzie Pan będzie chciał użyć Twoje i moje życie. Kiedy patrzymy na Kościół tak, jak patrzy na niego religia, czy religijny świat, który buduje sobie swoje barykady i mury, możemy z tłumu odróżniać protestantów, katolików i co tylko chcemy. Ja wierzę, że Kościół czasów ostatecznych, a wierzę, że takim Kościołem jesteśmy, to jest oblubienica Chrystusa. Wierzę, że Kościół na tym świecie podzieli się na dwie części. Na oblubienicę i nierządnicę. Wierzę, że oblubienica to nie jest to, że my siebie tak nazwiemy i ja jako kaznodzieja ogłoszę, my to jesteśmy ta prawdziwa oblubienica, a reszta to nieprawda. Oblubienica to jest coś dużo głębszego. Kościół to jest to, czego częścią jesteś z powodu tego, co zrobił dla ciebie Jezus i tego, że zanim poszedłeś, stałeś się Jego uczniem. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Nierządnica próbuje się podobać wszystkim. I to ich różni. Chce się podobać Jezusowi, chce iść za Nim. I pośród tego tłumu, który religia może nazywać sobie jak chce, Bóg odróżnia swój lud. Mówiłem wam, kim był Gedeon. Czy kiedy zaczynacie o nim czytać, czy wydaje wam się, że Gedeon typem Goliata, wielkiego chłopa? Nie. Kiedy dzisiaj się mówi Gedeon, Jerubal, to wszyscy mówią, o... Kiedy się dzisiaj mówi, że ten Jerubal to wojownik, wszyscy się z tym zgadzają, bo już coś o nim wiemy. Ale na początku to tak trochę taki tchórz był. Taki trochę tchórz, jak czasami ty i ja, zanim się zdecydujemy na całego iść za Bogiem. On się bał co prawda wrogów, ale my się czasami boimy naszej opinii. Boimy się o nasz autorytet. Boimy się, czy nie wyjdziemy tak trochę na głupków. Jego imię dzisiaj, Gedeon, kojarzy się z wojownikiem. Z czym kojarzy mi się moje imię? Twoje imię. Nie wiem, ale jeżeli nie jesteś zadowolony z twoich decyzji, to chcę ci powiedzieć, nie musi tak zostać. Przeczytaliśmy tą historię i chcę wam powiedzieć, Bóg się nie zmienił. Wczoraj i dziś na wieki jest taki sam i nie potrzebuje wielu ludzi, żeby świat zobaczył Jego chwałę. My ludzie często patrzymy na ilość. Wierzę, że ta historia, którą wam dzisiaj przeczytałem, powiedziała nam o różnicy pomiędzy ilością a wiernością. Chcę wam powiedzieć, żeby nasz Kościół doświadczał Bożych cudów, to nie musi nas być kupa ludzi, ale muszą być wierni ludzie. Jeżeli kiedykolwiek w tym zborze było, jest lub będzie uzdrowienie, błogosławieństwo, i Boże działanie, jeżelikolwiek było, jest lub będzie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, jeśli będzie, to właśnie z powodu wierności ludu w modlitwie i z powodu wierności Boga do Jego ludu. Ilość nie jest elementem, który potrzebuje Bóg. Ilość jest elementem ludzkiej wiary we wszystko. Człowiek zawsze się pyta, wiecie, bardzo często, kiedy kogoś spotykam i mówię, że jestem pastorem, to pierwsze pytanie o nasz zbór: ilu was jest? Bardzo często, kiedy idziesz jakąś sprawę załatwić, wejdź do salonu samochodowego na przykład, nowe samochody oglądać i powiedz, proszę pana, chciałbym dobry, nowy samochód. To o co cię zapyta dealer? Ile ma pan pieniędzy? Ciekawe, co by powiedział. Wie pan, nie mam nic, ale mam Boga. Nie? Widzicie, o co mi chodzi? Ja nie mówię, że to by było dobrze tak zrobić. Ten człowiek tam pracuje, sprzedaje samochody. Ale mówię, my ludzie patrzymy na ilość. Ilość nie pomoże, jeżeli Bóg nie wesprze, tak myślę. Wielu, którzy mieli dużo, byli dużymi i którzy mieli wiele poddane sobie, straciło to. Wielu małych przeszło do historii. Zobaczcie na Nowy Testament. Kto dzisiaj pamięta imiona wielu wielkich, którzy tam się przewijali, ale jakaś mała wdowa, jakaś prostytutka, jakiś biedak siedzący przy drodze. Ich imiona przeszły do historii. Ilość nie pomoże, jeśli Bóg nie wesprze. I to jest zapomniana biblijna prawda. My ludzie pytamy ile. A Bóg do nas mówi, nie pytajcie ile. Ja zadaję inne pytanie. Kto? Każde zwycięstwo naszego życia ma przynieść Mu chwałę. I dlatego Bóg mówi, was jest za dużo. Wy byście myśleli, że wy jesteście tacy fajni i pokonaliście wrogów. Dlatego musi was być mniej. On nie patrzy na ilość. Wiecie dlaczego? Bo On wystarczy. Tak bardziej obrazowo, gdybym mówił, tak bardziej dziecinnie myśląc, to bym powiedział, że nie potrzebujemy 100 milionów. Wystarczy nam mało, ale z Bogiem. A zrobimy więcej niż za 100 milionów. Ktoś powie, no to jest bardzo dziecinne, ale chcę wam powiedzieć, ja to doświadczałem. Wiecie, kiedy pracowaliśmy jeszcze na misjach w Estonii, to jednym z naszych doświadczeń było to, że pracując z więźniami, pracując w zakładach karnych, budując ośrodek dla więźniów, ubierając ich, karmiąc, ratując, kiedy popatrzyliśmy na nasz budżet, zrobiliśmy dużo więcej niż ci, którzy mieli dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy niż my. I pamiętam, jak się z tym podzieliłem i wtedy mój mentor, pastor ze Estonii, Georg, powiedział do mnie, widzisz, jeżeli masz stówkę, to z Bożą mądrością użyjesz ją jak milion. Ale jakżeś jest głupi, to choćbyś miał milion, to ani za stówkę ci nie zostanie. Ja myślę, że to była dla mnie wielka lekcja. Czasem mam wrażenie, że myślimy, że robimy Bogu przywilej, dając Mu swoje życie. Myślimy, że Bóg potrzebuje strasznie naszej pomocy, a ja myślę, że Bóg potrzebuje naszej wierności, relacji. Potrzebuje, byśmy Mu wyznawali miłość. I nawet jak mówię potrzebuje, to nie jest Jego potrzeba życiowa, ale Jego serce kochające nas na to czeka. Nie możemy Jego życia, naszego życia oddawać Jemu w ten sposób, że powiem, masz Panie, tylko nie zmarnuj, no bo ja już parę razy zmarnowałem, nie mam więcej szans. Dziś świat patrzy znowu na małe i duże. W telewizji każdy z was śledzi, co się stanie na Ukrainie. Internet jest pełny komentarzy. Chcę wam powiedzieć, jakiś czas temu już wiedziałem, że świat będzie się bardzo zmieniał. Widziałem to i w Słowie Bożym nie jestem zaskoczony. Nie myślcie, że próbuję teraz powiedzieć, że jestem jakiś prorok. Nie, nie jestem żaden prorok. Jezus powiedział, że te rzeczy się będą działy. Dzisiaj świat patrzy na Ukrainę, ale chcę, żebyście popatrzyli na jeszcze coś na Ukrainie. Żebyście popatrzyli na Kościół na Ukrainie. Bo ten mały Kościół naprawdę się modli i jest wielki w tym, co robi. Chcę, byście popatrzyli też Kościół w Rosji. Kościół w Rosji się modli. Jeżeli kiedykolwiek ja na internecie opublikowałbym rysunek, ludzie często publikują, modlę się za Ukrainę i też się modlę za Ukrainę. Sam taki rysuneczek na poparcie dałem nawet na moim profilu. Ale dzisiaj myślę, że sytuacja się zmieniła. Dzisiaj, gdybym miał dawać, napisałbym modlę się o Rosję i Ukrainę. Modlę się o to, żeby zatriumfowała Boża mądrość w życiu tych, którzy Mu zaufają. Bo wiem, że modlitwa zmienia rzeczywistość. Nasza modlitwa i posłuszeństwo będą wam pomocą w dniach, które nadchodzą. I tutaj wiem, że tych 300 wystarczyło, choć nie pisze, że byli najlepiej uzbrojeni i w najlepszą broń. To nie były, wiecie, jakieś oddziały specjalne. To nie byli jacyś izraelscy komandosi, elita, która wiedziała, jak się bić. Wszystko, co mieli, to Słowo Boże i Boże prowadzenie. Mieli jeszcze trochę pochodni, dzbanek i trochę jedzenia. Dokładnie mieli tyle, co my mamy dziś. Bo powiedzcie, co my dzisiaj mamy, jeżeli świat się za oknami zmienia? Co możemy zrobić na to, jak się zmieniają systemy polityczne? Jak się dzieje historia? Mamy dokładnie to samo, co oni. Mamy Słowo Boże i mamy Boże prowadzenie. Możemy się modlić. I Bóg może przeprowadzić nas w najdziwniejszy sposób. Pamiętam świadectwo, nigdy nie zapomnę, jednego bardzo, bardzo już starego brata. W 90 roku je słuchałem i ten brat już wtedy był dobrze przy 90 też. Przeżył te straszne rzeź na Wołyniu, na Ukrainie, kiedy najpierw różnego rodzaju bandy wyrzynały ludzi, a potem SS-mani przyjechali i wieś po wsi palono, wyniszczano. I wiecie, co było dla mnie najbardziej niesamowitym w tym świadectwie? Wiele słyszałem świadectw i już wiem, że Pan może wyciągnąć choćby z ognistego pieca. Ale ten człowiek w swojej dziecinnej wierze był wtedy młodym człowiekiem. Był takim młodzieńcem, którego lada chwila mogli nawet do wojska wziąć. Zaczął się modlić: Boże, przeprowadź mnie w taki sposób przez tą wojnę, żebym nie musiał oglądać śmierci, trupów, krwi. I on mówi, przeżyli w tej wiosce i całą wojnę przeszedł i nie musiał się oglądać tego, o czym inni opowiadali. Bóg przeprowadził go przez środek tego ognia, tej wojennej zawieruchy. A ci nasi tu w Biblii mają trąbkę, garnek, światło pochodni, tak niewiele w oczach świata. I z tym, i właściwie jedynie z tym Bóg postawił ich świat, by przynieśli Jemu tylko chwałę. Wiecie, kiedy patrzę na to, jak Bóg wybrał mnie, grzesznika, to nie wiem dlaczego, ale nieraz się na tym zastanawiałem. Ja, wiecie co, nie jestem lepszy niż moi sąsiedzi. Jeszcze kiedy mieszkaliśmy w swoim domu, w poprzednim miejscu służby, patrzyłem i pomyślałem sobie, nie jestem w niczym lepszy niż inni ludzie. A jednak Pan mnie powołał. Dał mi nieść tą Ewangelię. Nie jestem lepszy niż ludzie, których oglądam na co dzień. I nie chcę oczywiście pozostać tylko w zdziwieniu, ale chcę iść dalej w posłuszeństwie. Ta historia nam mówi, że wróg nadciąga. Tak jak wtedy przeciwko Izraelowi, tak przeciw Kościołowi, przeciw Bożym ludziom. I coraz więcej zborów na świecie budzi się i mówi, żeby Bóg coś uczynił, że chcą się modlić. W wielu miejscach, gdzie ostatnio się poruszam, powstają grupy modlitewne. Wierzący stają do modlitwy i proszą: Panie, potrzebujemy ponadnaturalnego wylania Ducha Świętego. Tak jak w czasach Gedeona lud Boży zobaczył, że jest ograbiany, napadany, a Boża realność nie stanęła wrogowi nawet na drodze. Wtedy Izrael, co zasiali, co odłożyli, co uzbierali, co tylko próbowali, przychodził wróg i wszystko zabierał. Ile kościołów dzisiaj ma właśnie taką realność? Czego by nie próbowali, co by nie ustalili, co by nie próbowali zrobić, to przychodzi wróg i to niszczy. I coraz więcej kościołów przebudziło się, powiedziało: tak dalej nie będzie, nie damy sobie zabierać dzieci, młodzieży, ludzi, nie damy sobie zabrać chwały przez ludzi, którzy nie są z nami, przez okoliczności i stanęli po stronie Bożej i dzisiaj oglądają wielkie, wielkie Boże dzieła i Bożą chwałę. I chciał was zachęcić, byśmy jako zbór sprzeciwili się temu, żeby Bóg nam zabierał dzieci, żeby diabeł nam zabierał dzieci, młodzież, żeby Bóg był dla nas nierealnym i odległym, ale żebyśmy stali się zborem, który może zaoferować choremu światu to, że naprawdę Jezus może zmienić. Jezus daje zwycięstwo. Tylko Boża realność przyniesie zmianę w to, co jest niepokonane i niezwyciężone. Tylko Boża realność. W beznadziejnej chorobie, w beznadziejnej sytuacji, w beznadziejnych okolicznościach tylko Boża realność przynosi zmianę. Każdy, kto służy Bogu i czyta Biblię, widzi to i wie, że trwa wojna. Koniec jest blisko, ale ciągle trwa wojna. Ciągle jeszcze bitwy są przed nami. Gdzie można też się pogodzić, że żyjąc takim letnim życiem, byle jakim życiem, będziemy doświadczać takich kolejnych najazdów jak Izraelici. Co coś zrobili, to przyjechał wróg, poniszczył, popalił, zabrał. I tak się przyzwyczaili, że to chyba tak już musi być. Przestali wierzyć, aż Bóg zapukał do serca Gedeona. Aż Bóg podszedł i mówi: hej, wojowniku. Mówi: ty, popatrz. Popatrzmy na nasze domy, rodziny, zdrowie, myśli, na to, czym jesteśmy. I tu pojawia się resztka. Pojawia się, kiedy następuje koniec, gdy wydaje się, że już tak po ludzku sprawy zostały załatwione, że nic się nie da zrobić. Tu się pojawia Boża resztka, która mówi: a my będziemy stać. My będziemy stać, będziemy się modlić, będziemy wołać. I tak Gedeon po wszystkich zmianach, które zrobił, nagle staje i stoi z nim 32 tysiące ludzi. I Gedeon myśli, no, to już nie jest byle co, chociaż ciągle wydaje się, że mało. Naród zmęczony najazdami otrzymuje przywództwo i zaczyna się nowe poruszenie. Zaczynają powoli wierzyć, że mogą. I 32 tysiące ludzi staje u boku Gedeona, gotowych do działania. Bóg mu się objawił. Tak się wszystko zaczęło. Powiedział do niego: mężu waleczny. Gedeon tam w duszy wiedział, kim on jest. Wiedział, że nie jest żaden mąż waleczny, ale nie wiedział, że się myli. Bóg wie lepiej, kim jesteś niż ty. Jeżeli Bóg mówi, że to mąż waleczny, znaczy, że mąż waleczny. I Gedeon mówi: Panie, jak poczytacie na jego słowa, zobaczcie, on tak naprawdę mówi, gdzie realność Słowa Bożego? Gdzie jest realność wszystkich tych świadectw, które słyszałem? Gdzie to wszystko? Zadawaliście sobie trochę takie pytanie kiedyś? Ci z was, którzy stanęli do modlitwy, którzy oddzielicie się dla Pana, zobaczycie, gdzie to jest. Bóg jest ciągle realny. I wiem to, ponieważ wiele razy zareagował na moje wołanie. Bóg pokazał mu wtedy, że on go posłał i aby przestał o tym marzyć, tylko żeby zaczął tym żyć. Przestań śnić sen. Twój sen stanie się prawdą. Jest Boża realność i jest Boży cud. Tylko nic się nie zmieni, jak tu będziesz stał i nic nie będziesz robił. Nic się nie zmieni, jak będziesz siedział w niedzielę i mówił, no tak to jest, no nie wiem, co się porobiło z Kościołem. Kościół się zmieni, jak ty się zmienisz. Jeśli ty się zmienisz, to jeden człowiek więcej będzie stał realnie przed Bożym obliczem. Taka jest prawda o twoim, moim życiu i o Kościele. Gedeon chciał powiedzieć Panu coś, co wielu z nas też mówi. Gedeon chciał powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, jednej rzeczy nie rozumiesz. Ja się nie nadaję. I tłumaczy Bogu, że się nie nadaje. Wiecie, ja myślę, że Gedeon nie wiedział coś, co czasami my zapominamy. Albo też nie wiemy. Że wszystko, co Bóg od ciebie chce usłyszeć, to jest właśnie, że się nie nadajesz. To jest to, co Pan Bóg potrzebuje. Dobrze, że myślisz, że się nie nadajesz. Bo jak to zrobisz, to będziesz mnie chwalił. A nie będziesz mówił, że to ty zawsze miałeś talent. Wiecie, tak to ludzie czasami mówią. Wiesz co, ja właściwie to zawsze miałem talent. Ale Bóg woli, żebyśmy powiedzieli chwała Twojemu imieniu. I wtedy wylewa jeszcze więcej. O to Bogu chodziło, tam tak z tekstu to wynika. Ale Gedeon może tak nie myśli. Ja myślę, że on jest rzeczywiście przygnębiony, zbity sytuacją i mówi, ja się do tych rzeczy nie nadaję. Kim ja jestem z najmniejszego, z ostatniego plemienia i to w ogóle sam jeszcze biedak jestem. Ja myślę, że nie jest problem, jeżeli niektórzy z was myślą, że się do czegoś nie nadają. Wiecie, kiedy się zaczyna poważny problem? Problem jest, kiedy zaczynasz Panu Bogu tłumaczyć, że On sobie nie poradzi z tym, że ty czegoś nie wiesz. Czy myślicie, że Bóg naprawdę powie, oj, to nie dam sobie rady, no bo jak ty nie wiesz, co zrobić, to jak ja, Bóg Wszechmogący, mam wiedzieć, co zrobić, tak? Bóg mówi, no dobrze, że nie wiesz, to ja ci powiem. Bóg nie mówi, nie jest napisane, że jak wy nie wiecie, to ja też nie wiem, mówi Pan. Nie. Jest napisane, brak komuś z was mądrości? Niech prosi. Wiedza rzecz ludzka, ale mądrość pochodzi od Boga. I mamy tu coś niezwykłego. Bożą opinię o teraźniejszości i przyszłości dla Bożego ludu. Panie, mamy 32 tysiące ludzi. Nie chcielibyście takiego zboru? 32 tysiące ludzi ma Gedeon. I jeszcze się wydaje, że trochę mało, no ale to już coś. I wtedy Bóg mówi pierwsze słowa, które zdziwiłyby każdego z nas. Jest ich za dużo. Wiecie co? Każdy pastor, który by usłyszał Boży szept, że masz za dużo ludzi w zborze, pomyślałby, że chyba źle słyszy. To nie jest problem dzisiejszych pastorów. To nie jest problem dzisiejszych zborów, że nas jest za dużo. To nie jest problem dzisiejszych przywódców, że mają za dużo ludzi. Problem jest w tym, że Bóg widzi ich serca, tych 32 tysięcy. I wiecie, co Bóg widzi w nich? Że 22 tysiące spośród nich stoją, ale tak naprawdę w duszy przewidują nieszczęście i klęskę. I boją się. I Bóg mówi, bo nawet gdyby się udało, Bóg by im pobłogosławił. I ta 32-tysięczna armia wygrałaby bitwę. I Izrael odniósłby zwycięstwo. Ale Bóg wie, co się stanie wtedy. Wtedy ci ludzie powiedzą, jesteśmy siłą, my wygraliśmy. Widziałeś, Panie Boże, jak żeśmy pokonali wroga? Widziałeś, Panie Boże, jak sobie poradziłem? Bóg nie chce, żebyś mówił, jak sobie poradziłeś. Może siedzisz tu dzisiaj i mówisz tak sobie w sercu: kochany kaznodziejo, ale ty głupoty opowiadasz. Ja już w nic nie wierzę. Ja nie myślę, że mnie jest za dużo. Ja nie myślę, że mnie jest za mało. Ja sobie nie poradzę, bo problem, który mam, mnie przerasta. Zobacz na mój problem z dziećmi, z mężem, z żoną, z pracą. Popatrz na moje długi. Chcę ci dziś powiedzieć, nie ja, ale Słowo Boże. Bóg jest większy niż każdy problem, który możesz wymienić. Powiecie amen? Bóg jest większy niż każdy problem. Ja wiem, że łatwiej się mówi niż żyje. No ale ktoś powiedzieć musi, więc mówię. Ale żyć muszę tak samo jak wy. Bóg jest większy niż każdy problem. I kiedy nas jest za dużo, czy w nas jest za dużo naszej pychy, Bóg nie może działać. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę powiedzieć, że Bogu nie podobają się duże zbory. Ale Bogu też wcale nie podobają się małe zbory. Bogu nie podoba się, kiedy my wierzymy w naszą wielkość. Można być pysznym zgromadzeniem, będąc małym lub dużym. Widziałem już duże kościoły skupione na Panu i Jego łasce, żyjące w skromności, pokorze i modlitwie. I widziałem grupki skupione na sobie jak sekty. Ich jedyną siłą i prawdą było to, że krytykowali innych. Nie trzeba być dużym albo małym, żeby żyć byle jak. Ale Bóg chce taką swoją resztkę. Co jest tajemnicą resztki? Zebrał tą wielką armię i usłyszeli, gdy on im powiedział, co się stanie. I w Biblii jest kilka takich przykładów. Teraz posłuchajcie mnie uważnie. Wiele razy w Biblii zebrała się wielka grupa ludzi, tak jak koło Gedeona. I tak jak od Gedeona coś usłyszeli, tak w historii Biblii jest kilka takich grup, które już coś usłyszeli. A więc zbierała się wielka grupa ludzi i usłyszeli, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż, niech mnie naśladuje. I już ich było mniej. Zebrała się wielka grupa ludzi i mówili, idziemy, damy radę, mamy fajnego przywódcę. A przywódca wtedy mówi, kto nie pije mojej krwi i nie spożywa mojego ciała, nie jest godzien, nigdzie nie pójdzie. I zostało kilku. Bo okazało się, że przywódca nie był zainteresowany tłumem, ale interesowało go serce i decyzja każdego oddzielnego człowieka. Tak Bóg traktuje ciebie. To twoja decyzja zmieni twoje życie. Twoja decyzja zmieni twój dom. Twoja decyzja zmieni to, po jakiej drodze idziesz, niczyja inna. Kto utraci swoje życie za mnie, mówił on, ten dopiero naprawdę coś zyskuje. Usłyszeli, że walka będzie trudna i że może przyjść strach. Wróg im już wiele zniszczył bez walki, a teraz muszą stanąć przeciwko niemu. Do tej pory nie musieli się bić, a wrogowie zabierali Izraelowi wszystko, a teraz muszą stanąć naprzeciwko zdeterminowanego i gotowego wroga. Wróg zniszczył im wiele bez walki. Teraz czas bitwy się zbliża z tego, co czytamy. I wiecie, jaka jest wielka duchowa prawda? Chcę wam coś powiedzieć. Diabeł niczego nie odda wam za darmo, bo to jest złodziej, rabuś, zabójca, oszczerca. Boży wróg nie odda bez walki jednego grosza. Nie odda bez walki nic. A my myśleliśmy, że da nam bez walki nasze dzieci. Że da nam bez walki nasze rodziny, naszych sąsiadów, naszą miejscowość albo nawet nasz kraj. Nie starczy zaśpiewać kilku pieśni i maszerować. Trzeba żyć każdego dnia z Jezusem, żeby zdobyć to, co Bóg ma dla nas. I Bóg chciał położyć w tych 300, których sobie wybierze na koniec, swoje światło. Oni mu wystarczali. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę, znacie tą sytuację. Czytaliśmy. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę, nie odrywali oczu od celu, od miejsca walki. Chciał prawdziwych wędrowców, ludzi z prawdziwą naturą patrzącą do przodu. Co widzimy w Biblii? Na brzeg wybiegło 10 tysięcy ludzi, bo 22 tysiące, jak wiecie, poszło do domu. I Bóg mówi dalej za dużo. Na brzeg wybiegło 10 tysięcy ludzi i gdyby wróg wtedy zaatakował, to większość straciłaby życie, nie wiedząc nawet, w jaki sposób obciął im ktoś głowę. Lecz byli pośród nich stróże, wędrowcy, pielgrzymi, którzy przeszli Boży test, wiedzieli, jak pić wodę. I tych 300 miało Bogu wystarczyć. Z wojskowego punktu widzenia, militarnego punktu widzenia, tamtych dni to była katastrofa. W tamtych czasach liczyła się wielkość armii. Z wojskowego punktu widzenia to była katastrofa. Boże, coś Ty zrobił. To 32 tysiące to nie było dość. I tak przypadało jeszcze tamtych więcej na nas. A teraz? Teraz już w ogóle nas jest za mało. Dopiero dzisiaj odkrywają, że lepsze są małe zawodowe armie niż wielkie, które nic nie potrafią. Co jest w tej historii dla nas? W porządku. Przyszliście dziś do zboru? Zaufaliście, że wyjdzie na środek przygotowany kaznodzieja, który powie wam coś, co się wam może przydać do życia. I ktoś mógłby powiedzieć, chłopie, no opowiadasz nam o wielkich armiach. Faktycznie ma to sens, co mówisz może nawet, ale co ja mogę dla ciebie wziąć do domu? Jakie wnioski może wyciągnąć z tej historii siedzący w ławce kościelnej spracowany człowiek? Co ja z tego mam? Po pierwsze, ta historia mówi o odrzuceniu swojej letności, odstępstwa od miłości do Boga. A już wam mówiłem, co to jest miłość. Miłość to jest decyzja. Decyzja na każdym kroku naśladowania Jezusa. Bóg patrzy na to, co robisz, słyszysz? Naprawdę nie jest wszystko jedno, co robisz. Bóg patrzy na to, co robisz. Od tego zależy Boży wybór tego, do czego cię da. Dziś wielu wierzy, że wszystko jedno, co robią. Czasem inaczej. Ludzie mówią, a co ja mogę? I żyją zgodnie z tym kłamstwem. Pan spogląda z niebios na ludzi i zobaczy, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Psalm 14, werset 2. To jest to, co Bóg patrzy. Ten zbór, twój zbór, każdy zbór, diabeł dawno by rozbił, ale jest jedna rzecz, która trzyma to wszystko razem. Są pośród nas tacy ludzie, którzy wiedzieli w przeszłości, a i dzisiaj są, którzy wiedzą, do kogo się modlą i o co się modlą i czego chcą. To jest to, co trzyma Kościół silnym. Nie nasze zorganizowanie, nie nasze obrady, nie nasze decyzje, ale mądrość Boża z góry i chodzenie w Duchu Świętym. Wiecie, to się może wydawać twardą mową, ale naprawdę Bóg czeka na was, byście zaczęli żyć w relacji z Nim, byście byli na modlitwie, byście oddali swoje serce i służbę Panu i byśmy wszyscy zaczęli wołać o nasze zgromadzenie. A jak to wygląda? Odpowiedź zna każdy. Nie zawsze jest łatwo. Wiecie, byłem nieraz w mojej służbie złamany. Sytuacja wyglądała dla mnie parę razy w moim życiu tak, jakby diabeł wytoczył największe armie i największe armaty na mnie. I jakie to jest posilenie, kiedy wiem, że Pan patrzy z nieba, czy jest kto rozumny, kto by szukał Boga. Boże, wybacz bezrozumne wieczory i dni, kiedy wolałem się martwić, zamiast Twego oblicza poszukiwać. Efezjan, list do Efezjan mówi, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Obudź się, a zaświeci się światło. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Dlaczego? Wykorzystując czas, bo dni są złe. Bóg mówi, ja widzę, co się dzieje. Oni wzięli to światło i zło jeszcze raz okazało się złem, kiedy się to światło zaświeciło. Oni byli tymi, których Bóg zauważył pośród tłumu i wybrał. I to, co dla ciebie jest w tej historii, Bóg patrzy na decyzję twoją. Nie jesteś tłumem. Zbór w Gródku. Twój zbór, z którego może tu jesteś, jeśli chodzi o gości. Twoje zgromadzenie nie jest tłumem. Ty sam osobiście musisz podjąć decyzję. Ciągle tu z tym diabeł ma problem. Ciągle walczy, bo Bóg ma zawsze tych przysłowiowych, tutaj przysłowiowych 300, którzy wiedzą, jak się modlić. No popatrzcie na to tak jako Kościół teraz. Co widzimy w tej historii? Na wspaniałe 32 tysiące ludzi Oczywiście wszyscy wierzący. Całe te 32 tysiące to byli wierzący ludzie, zgadzacie się czy nie? Gedeon wezwał, stanęli. To byli wierzący ludzie. Na co patrzymy? Na te 32 tysiące? Ale z tych 32 tysięcy tłum, 22 tysiące ludzi poszedł sobie do domu. Jak tylko dostali okazję, żeby się wycofać, jak tylko się Pan Bóg ich zapytał, słuchajcie, a może boicie się troszkę i wolelibyście trochę spokoju, wracajcie do domu, nikt się na was nie będzie gniewał. 22 tysiące z chwilą, no jak tak to wygląda, to ja wracam. Czyli w gruncie rzeczy nie musicie, możecie wracać do domu. Na co patrzymy? A może patrzymy na te 9700, którym wydawało się, że są wybrani, ale kiedy przyszedł czas Bożej próby, 9700 ludzi z 10 tysięcy, które zostało koło Gedeona, poszło znowu do domu. Ja się zastanawiam, co myśleli ludzie po drodze. Kiedy widzieli najpierw, jak 22 tysiące ludzi idzie do domu, mówili, no to już nasza klęska pewna teraz. Patrzcie, co się dzieje. Armia wraca do domu, a wróg dochodzą jeszcze posiłki. No ale 10 tysięcy zostało, jest jakaś nadzieja. Jakiś czas później ludzie mieszkający przy drodze, wiecie co widzieli? 9700 wraca do domu. A Gedeonowi zostało tyle namiotów, że każdy żołnierz mógłby spać sam w jednym. A może widzimy tych 300, którzy się modlą i są gotowi na wszystko. Chcę wam powiedzieć, ocalejemy z tego, co nadchodzi i wygramy, ale nie jako wielka siła, nie jako silna denominacja, nie jako kościół, który ma właściwe miejsce tutaj w historii i otoczeniu, ale wygramy jako Boży wybrani. Bóg nie traktuje ciebie jako masy ludzi. Bóg nas nie traktuje jak śledzie, jak sardynki. Tysiąc i wszystkie takie same. Liczą się twoje i moje pojedyncze, osobiste decyzje. Pan rozdzielił ich za decyzje. Pan ich nie podzielił na pół. Pan nie powiedział, jest was za dużo. Wiecie co? To tak od tego drzewka, zostańcie, a reszta do domu. Bóg ich oddzielił za ich decyzje, za ich postawy, za to, co sami wybrali, za to, jak zdecydowali się żyć, bo nie było kwestią tego, co oni chcieli, ale tego, jak żyli. Gedeon dokonał przeglądu i wielu odpadło. Potem został z 10 tysiącami. Ja myślę, że Gedeon myślał, no to już jest ta Boża wybrana armia, ale zdziwiłby się, gdyby się pomylił, gdyby wiedział, że się pomyliło 9700. Czy zdajemy sobie sprawę dzisiaj, czym jest Kościół? Jak bardzo można się pomylić? Dziś diabeł atakuje, mówi, możesz żyć jak chcesz. Ważne, że idziesz do nieba. I dlatego ludzie wierzą w tyle fałszywych rzeczy. Ale nasze zwycięstwo jest możliwe tylko ze światłem, tylko w prowadzeniu Duchem Świętym. Chcę was zachęcać, byście się coraz więcej modlili. Przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas, pokazuj mi służby. Coraz częściej wzywam was do służb. Dziękuję za tych, którzy przyszli i powiedzieli, chcemy służyć. Ciągle jest za mało ludzi, żeby ten zbór mógł zaświecić, jak miasto położone na górze. Żeby mógł zaświecić, jak latarnia pośród skał. Żeby mógł zaświecić i powiedzieć ludziom, przyjdźcie, a my chcemy wam służyć. Chcemy wam służyć w imieniu Jezusa. Chcemy dać wam to, co Bóg ma dla was. W tamtych dniach Gedeon nie wiedział o dniu Pięćdziesiątnicy, nie wiedział o Duchu Świętym, więc co wiedział, to zrobił, położył przed Panem runo. To świadczyło o jednym. Wiecie, co świadczyło? To, że Gedeon położył to runo. Możecie go oceniać, jak chcecie. Ja słyszałem, że mówią, że to była niewiara i tak dalej. Ja wiem jedno i za to go podziwiam. Był zainteresowany, czy to, co robi, to jest Boża wola. To chciał wiedzieć. Chciał mieć 100% pewności. Jak mówię, słyszałem jednego brata, który na kazaniu mówił, że to była wielka niewiara Gedeona za to, co zrobił. Ja mogłem tylko jedno powiedzieć, słuchając tego kazania. Ja wiele razy właśnie taką niewiarę miałem i wiele razy, tak jak Gedeon, chciałbym to zrobić i wiem, że prawie 100% ludzi w zborze też chciałoby coś takiego zrobić i wiedzieć na pewno, czego Bóg od nich chce. Nie znam się na tych rzeczach, ale wiem, że dzisiaj ludziom wielu chce się ruszyć, jeżeli mogliby poznać wolę Bożą. Jeżeli Bóg mnie prowadzi, to chcę wiedzieć, że to jest On, że to od Niego. Inaczej lepiej zostać w domu. I nie dziwię się Gedeonowi. Bo wiem, że jeśli sam zacznę coś robić, będzie tylko zamieszanie. Ale jeśli Bóg z nami, to jest zwycięstwo. To jest ten Bóg, który może zatrzymać słońce, rozdzielić wody, iść przed swym ludem. Gedeon słyszał wcześniej o Bogu, wychował się od dziecka, mu mówili o Bogu, o Mojżeszu, o tym wszystkim. Ale jego modlitwa z runem wskazuje na coś. Zanim zaczął działać, chciał być pewien, że nie opiera się na historiach od swoich tatów. Od swojego taty, od swoich dziadków, od swoich przodków. To były piękne historie. Wiecie, ja się strasznie cieszę, że w dziejach apostolskich Pan Bóg uzdrawiał. Tylko ja naprawdę chciałbym, żeby Pan Bóg uzdrawiał tutaj, dziś i teraz. Mi się bardzo podoba, że się woda rozstąpiła przed Mojżeszem. Ale ja dzisiaj widzę dziesiątki rodzin i nieszczęśników, którzy potrzebują cudu prawie takiej samej wagi. Dzisiaj chcę to oglądać. I Gedeon powiedział, jeśli to Ty, daj mi to oglądać. Są sprawy w naszym życiu. Każdy w końcu dojdzie do tego miejsca, gdzie już nie starczą opowieści o ojcach, o dziadkach, o dawnych bohaterach wiary. Już nie pomogą. Musi przyjść czas na Twoją wiarę. Jedne z najpopularniejszych książek to są wspomnienia misjonarzy. Historie, życiorysy wielkich mężów Bożych. Czytamy o nich, podoba się nam. I po przeczytaniu takich książek mówimy, wtedy to Bóg działał. A Bóg mówi dzisiaj, wczoraj, dziś, na wieki, ja jestem ten sam Bóg. Chcę dzisiaj działać. Tam wtedy były złe czasy, można było wiele stracić, tak jak dziś. Ale Bóg mówi, bądź mężny w tym, co będziesz robił. Odważny. Oni wiedzieli, ilu ich jest, było ich 300. Nie wiedzieli, ilu ma diabeł, ale to nie miało znaczenia, ponieważ wiedzieli, że jeden może zmusić do ucieczki 1000, a dwóch zmusi 10 000. Chcę wam powiedzieć, nie wiem, co szykuje diabeł dla tego świata. Nie wiem, jak będzie ten świat rozwalał i co jeszcze będzie robił. Nie wiem, co będzie w wiadomościach za tydzień. Nie wiem, o czym jeszcze usłyszycie, ale wiem, że Kościół, który będzie się modlił, będzie Kościołem, który nie tylko ocaleje, ale da schronienie wielu ludziom. Jeśli nie staniemy się zborem modlitwy, zmiecie nas pierwszy wiatr w historii, bo staniemy się wtedy historycznym zborem. Są dwa rodzaje Kościoła, historyczny i modlący się. Kościół, który chodzi z Bogiem i Kościół, który wspomina o Bogu. Kościół, który opowiada o Bogu i Kościół, który mówi od Boga. Większy jest ten, który mieszka w nas. I nie ma znaczenia, jaki jest wtedy ten, który mieszka w świecie, bo nasz jest większy. Nie żyjemy w łatwych czasach. Mamy dzieci, plany, domy, a diabeł wyrusza. Diabeł nie zamierza tak o was zostawić. Jesteście buntownikami na jego terenie. W Biblii często widać tą konfrontację. Dzisiaj też diabeł udaje różne rzeczy. Raz udaje religię wschodu. Innym razem jakieś babilońskie rzeczy wracają. Jakieś inne pogaństwo. Może być czym chce. Ty nie musisz znać wszystkich kłamstw diabła, żebyś tylko znał prawdę o Jezusie. To ci wystarczy. Wyzwanie jest zawsze to samo. To samo wyzwanie miał Eliasz co Gedeon. Niech Bóg okaże się Bogiem. Wyzwanie zawsze to samo. Niech Bóg Eliasza okaże się Bogiem. Bóg Dawida okazał się Bogiem. Bóg Daniela okazał się Bogiem. Bóg trzech młodzieńców, Szadrach, Miszach, Abednego, wrzuconych do ognistego pieca, okazał się Bogiem. I ja wiem, że w wielu z was jest to samo pragnienie. Niech mój Bóg okaże się Bogiem. A Bóg mówi, stań i bądź tym, czym ja chcę. W wypadku Gedeona Bóg okazał się wszechmogący. Czy ktoś jeszcze powie, że Bóg wtedy nie był realny? Bóg jako Stwórca. Kończąc już, chcę wam powiedzieć, ma tą przewagę, że wie, gdzie mamy zawór bezpieczeństwa. W swojej łasce Bóg często pozwolił ludziom dojść do kresu możliwości. Ja się nieraz dziwiłem, kiedy słuchałem różnych świadectw, że bardzo często Bóg zadziałał wtedy, kiedy już wszystko inne zawiodło. Zauważyliście? Normalnie to się ciągle powtarza. Co słyszę świadectwo o uzdrowieniu, to człowiek już użył wszystkiego. Ta biedna kobieta też wszystko wydała na lekarzy i dopiero Jezus ją uzdrowił. Często wiem, że Bóg doprowadza do miejsca, gdzie jest zawór bezpieczeństwa. Wiecie, co jest zawór bezpieczeństwa? Na przykład boiler ma taki zawór bezpieczeństwa, ten, w którym się woda ciepła dla domu robi. Jak się w nim woda zaczyna gotować i ciśnienie jest takie, że mógłby wybuchnąć, wtedy się otwiera taki i puszcza tą parę. Oczywiście też się robi mokro, ale nie wybucha chociaż. I Bóg wie, że my mamy taki zawór i musi nas tak podgrzać, żeby nasza para, nasza duma całkiem puf, zeszła. I mówię, no teraz mogę z tobą rozmawiać. Teraz Nikt nic nie powie. Pamiętacie, jak Pan Jezus wyruszał z uczniami i mówi, że jego przyjaciel Łazarz zasnął? Kiedyś jeden z moich przyjaciół głosił i mówi, że kiedy Bóg podszedł do grobu Łazarza, Pan Jezus, to zrobił tak. Martwy człowiek, nareszcie to, co lubię. Wstawaj. Już nikt nie powie, że on spał, że to przypadek, że lekarze nie zauważyli, że na pewno po prostu omdlał. Wiecie, zaraz by jakiś mądry naukowiec napisał książkę, że tak naprawdę to Jezus tylko zemdlał w tym grobie. A potem wstał i skatowany, zbity, odsunął parotonowy kamień, pobił 4 wyborowych legionistów rzymskich i poszedł do domu. Ale on naprawdę zmartwychwstał. On pokazuje, że kiedy kończy się człowiek, zaczyna się Bóg. Kiedy kończy się to, co ludzkie, zaczyna się to, co Boże. Panie, Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj, oto stoimy przed Twoim obliczem, splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Wiecie, czyje to są słowa? Ezdrasza. Boże, my wiemy, co my jesteśmy. My wiemy, co myśmy narobili w tym życiu. Wiemy, że mógłbyś nas w ogóle nie posłuchać, ale wołamy do Ciebie, potrzebujemy Twojego cudu. Chcę Wam powiedzieć, nie jest nas ani za mało, ani za dużo. Bóg nigdy nie przyprowadzi więcej, niż mógł nakarmić i nigdy nie będzie miał za mało, by zrobić to, co jest Jego wolą. Wierzę, że żyjemy w niezwykłych dniach dla Kościoła. Ludzi wielu chce przyjść, ale brakuje Bożych pracowników. Popatrzcie na świecie, jak wiele religijnych instytucji, chrześcijaństwo chełpi się wielkością, bogactwem. W tym samym czasie tysiące ludzi z tych tak zwanych chrześcijańskich krajów nawet nie wie, czy ich sąsiad wierzy w Boga. Wierzę, że w grudku Bóg też sobie wybierze 300, przysłowiowych 300. Ja bym chciał prawdziwych 300. Ale wiem, że Bóg poszukuje tych 300. Tych, z którymi będzie mógł coś robić. I chcę Cię prosić, zostań jednym z nich. Masz tą przewagę, że mamy dziś Ducha Świętego i wiesz, co robić. Masz Boże obietnice, wiesz, co robić. Możesz być jednym z nich. Jeśli nie chcesz być jednym z nich, jeżeli rzeczywiście myślisz, nic nie mogę być w żadnej służbie, ten zbór jest do niczego, tamten zbór jest do niczego, tak w ogóle to nie ma fajnego kościoła dla mnie, nic nie mogę zrobić, dam Ci tylko jedną radę, żebyś sobie kłopotów nie narobił. Wiesz, co zrób? Módl się, żebyś Bogu nie wszedł w drogę, bo zobaczysz, co On zrobi z tym, czym Ty gardzisz. Ale jeżeli czujesz dziś, że Duch Święty Cię wzywa i to jest Jego pragnienie, wstań do Bożej służby. Pomyśl dzisiaj, może nosisz od kilku dni, może od kilku tygodni albo miesięcy w sobie przekonanie, że mógłbyś służyć, mógłbyś wrócić do służby, którą zostawiłeś, mógłbyś nową służbę zacząć, mógłbyś naprawdę wstać i być przydatny dla Boga. To niech to dziś będzie dzień, kiedy powiesz, Panie, jestem, pokaż mi, że naprawdę chcesz mnie. Nieważne, co umie, co nie umie, chcę Ci służyć. Panie, widzisz, ile mam lat, widzisz, jaką mam sytuację. Panie, jeżeli Ty to potrafisz zmienić, jestem gotowy Ci służyć. Stańmy i uwielbimy Pana. Przyjdźmy w modlitwie dzisiaj przed Jego oblicze. Chwała Tobie, Panie. Panie, chcę Cię modlić, abyś pośród naszego zgromadzenia powołał sobie takich 300. Nie wiem, ilu tych 300 będzie, ale Twoich ludzi, Panie, którzy będą chcieli iść i oglądać Boże dzieła. Którzy będą chcieli sprzeciwić się diabłu, który bierze w niewolę ludzi z naszej miejscowości. Którzy bierze w niewolę strachu, problemów, beznadziei, depresji, załamania nerwowego, tysiące ludzi wokół nas. Panie, prosimy Ciebie, powołaj sobie tutaj Kościół, który będzie zjednoczony w tej modlitwie, aby nieść wolność Jezusa dla każdego człowieka, który potrzebuje. Panie, proszę Cię, aby teraz Twój Duch Święty stąpił na to zgromadzenie. I przemawiaj, daj usłyszeć wielu zborownikom Twój cichy szept, Twój cichy głos, który woła, chodź za mną, naśladuj mnie, rób moje dzieło. Prosimy Ciebie, Panie, o wzmocnienie nas nową gorliwością nową siłą. Wywyższy swoje imię na tym miejscu. Proszę Cię, pokaż wszystkim, którzy skreślili, którzy przekreślili dzisiaj chrześcijaństwo i Kościół, że chociaż polityka i religia się skończyła, Ty żyjesz i prowadzisz Twój Kościół dalej. Dziękuję Tobie, Panie, że jesteś teraz tu obecny. Dziękuję Ci, Panie, że to jest prawda, co pisze Twoje Słowo, że ten, kto Ciebie będzie słuchał, usłyszy Twój głos i że Ty przemówisz. Chwała Tobie, Panie, że Ty chcesz prowadzić. Chwała Jezusowi. Amen.